Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie, odcinek 75. Dzisiejszy podcast będzie o tym, co zrobić, aby skutecznie wdrażać nowe nawyki, na przykład związane z zdrowym odżywianiem. Ja nazywam się Michał Jaworski i w tych audycjach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia. Jeżeli naprawdę zależy Ci na tym, czym karmisz swoje ciało i umysł, to te podcasty są właśnie dla Ciebie. Cześć, witaj w 75. odcinku podcastu. Jego tematyka i termin publikacji nie są przypadkowe. Odcinek ten pojawia się między świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem. Przyznam się od razu, że jest to moja ulubiona część roku. Okres ten zaczyna się już w połowie grudnia. Czasem przygotowania i oczekiwania na święta. Potem mamy te wyczekiwane święta, Sylwester, a na koniec, jakby tego jeszcze było mało, kolejne święto, tym razem Trzech Króli. Okres ten to nie tylko czas odpoczynku, rodzinnych spotkań i zabawy, ale również podsumowań i planów na kolejny rok. Tak, ja czas między kolejnymi świętami tego okresu wykorzystuję na zrobienie rachunku sumienia. Przejrzenie tego, co miałem zaplanowane na właśnie kończący się rok, wyciągnięcie wniosków i zrobienie planów na kolejny. I wiesz co? Kiedyś myślałem, że planowanie, takie z kartką i ołówkiem w ręku, nie ma sensu. Myślałem, że wystarczy, iż będę miał to w głowie i jakoś się to potem wdroży w życie. Nic bardziej mylnego. Wcale nie. Patrząc w przeszłość, widzę, że sprawy, projekty zaczęły się naprawdę posuwać do przodu od czasu, gdy wprowadziłem takie okresowe planowanie, monitorowanie, no i oczywiście wyciąganie wniosków na koniec roku. Jeżeli ty takich planów jeszcze nie robisz, to gorąco cię do tego zachęcam. To nie muszą być jakieś wielkie, ogromne przedsięwzięcia. To mają być rzeczy ważne dla ciebie. Zrzucenie zbędnych kilogramów, wprowadzenie regularnej aktywności fizycznej, zmiana odżywiania, cokolwiek, co sprawi, że za jakiś czas, na przykład za rok, spojrzysz za siebie i powiesz: tak, to był dobry rok. Takie plany możesz zrobić w wolnym momencie, nawet w środku lata, ale jeżeli słuchasz tego podcastu na przełomie starego i nowego roku, to jest to idealny moment, aby je teraz przygotować. Jak to zrobić? Jak zaplanować sobie zrobienie rzeczy ważnych? Od czego zacząć i jak to może wyglądać? Przesłuchaj podcast 30 pod tytułem Jak skutecznie planować i osiągać cele. Znajdziesz tam wiele wskazówek, jak takie plany przygotować i co zrobić, aby zmaksymalizować szanse ich osiągnięcia. No tak, ale jak już zrobisz dobry plan, to wydawać by się mogło, że połowa sukcesu już za tobą. Pewnie, że tak. Jednak po zaplanowaniu, gdy przystępujesz z wielkim entuzjazmem do realizacji, to może się okazać, prawie na pewno się tak okaże, że gdzieś tam po drodze stracisz motywację, że gdzieś tam po drodze pojawią się problemy, wyzwania, komplikacje, które sprawią, że możesz mieć ochotę na porzucenie tego celu. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego postanowienia, rzeczy dla nas ważne, które chcemy osiągać, nie zawsze udaje nam się doprowadzić do końca? Co sprawia, że porzucamy nasze plany i najważniejsze, co zrobić, aby już na samym początku dać sobie jak największą szansę, aby je zrealizować? Odpowiedzi na to pytanie próbowałem znaleźć w rozmowie z Moniką Kotlarek. Monika jest psychologiem behawioralnym. Co to oznacza? O tym Monika sama powie już w nagraniu. Zapraszam. Cześć Monika. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie w moim podcaście. Jak zwykle na początku zadaję moim gościom takie jedno tajemnicze pytanie. Co robisz i kim się zajmujesz?
Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. I to jest to, co robię życiowo.
Psychologiem i terapeutą behawioralnym, tak?
Poznawczo-behawioralnym.
A co to znaczy tak naprawdę?
Bycie terapeutą?
Tak.
Zacznę może od początku, że jest różnica pomiędzy byciem psychologiem a byciem psychoterapeutą. Psychologiem jest ktoś, kto ukończy studia psychologiczne, po prostu. I to, to wystarczy do bycia psychologiem. Natomiast psychoterapeutą jest ktoś, kto się szkoli dalej. Robi szkołę psychoterapii w dowolnym nurcie, który mu odpowiada. Ja akurat wybrałam poznawczo-behawioralny, ponieważ jest to nurt, który pracuje na myślach, na tym, żeby zmienić sposób naszego myślenia, a co za tym idzie też również zachowania, tak, i emocje, które odczuwamy. I to jest taki właśnie rodzaj terapii, z którym pracuję, tak? To jest praca na myślach, praca na zachowaniach, nad tym, żeby zmienić na bardziej przystosowawcze do funkcjonowania w codzienności.
Mhm. Rozumiem. Zabawna sytuacja, bo jak się umawialiśmy na ten podcast, to dopiero wtedy dowiedziałem się, że ty nie mieszkasz, nie pracujesz w Polsce, tylko prawie że po drugiej stronie kuli ziemskiej.
Tak,
dokładnie, dokładnie w Australii. Jak to się stało, że tam się znalazłaś?
Tak naprawdę to czasem jest coś takiego w człowieku, że czuje, że znajduje się nie w tym miejscu, w którym chciałby się znajdować i potrzebuje jakiejś zmiany w swoim życiu i to chyba skłoniło mnie do tego najbardziej, żeby wyjechać po prostu i spróbować takiej totalnej egzotyki, totalnie czegoś innego. Oczywiście kraj anglojęzyczny jakby był, powiedzmy, priorytetem z racji języka, którym się posługuję, drugiego języka, natomiast Australia ze względu na to, że jest to właśnie coś odległego, coś dalekiego, coś egzotycznego, coś zupełnie innego niż Polska. I pomyślałam, że to fajne miejsce, żeby czegoś spróbować, tak? Miałam taką możliwość, żeby spróbować tego i połknąć bakcyla.
Udało się połknąć?
Wiesz co, jestem tutaj pół roku. Nie wiem, czy to krótko, czy długo, to bardzo, bardzo osobiste, subiektywne odczucie, natomiast wydaje mi się, że tak, że coraz bardziej mi się to podoba.
I tam pracujesz, uczysz się, co robisz?
Pracuję. Ja też od samego początku jakby w Polsce również pracowałam z pacjentami online przez Skype'a. Postawiłam przede wszystkim na przykład na emigrantów, którzy nie mają dostępu w obcych krajach do polskojęzycznych terapeutów, mają z tym problem. Dlatego poszłam w kierunku terapii online i nadal tak pracuję, więc jest to bardzo wygodne i mogę to robić z dowolnego miejsca na świecie.
Aha, czyli będąc w Australii, pracujesz online z ludźmi z Polski na przykład.
Tak.
To super. Gratuluję.
Dziękuję bardzo. To jest taka fajna nisza, w którą się gdzieś tam udało mi wstrzelić i jest to wygodne też dla mnie, tak, ale i dla pacjentów, którzy nie muszą dojeżdżać do gabinetu, nie tracą na to czasu, tak, nie stresują się tym, że mogą kogoś spotkać, na przykład w poczekalni w gabinecie kogoś znajomego, po prostu siedzą sobie w domu w bezpiecznym dla nich środowisku i tak pracujemy.
Z jakimi rodzajami dolegliwości lub zaburzeń najczęściej spotykasz się w swojej praktyce?
Jeżeli pytasz ogólnie, to najwięcej problemów jest, jeśli chodzi o zaburzenia nastroju, czyli głównie depresja. Jest to temat, zwłaszcza, że ostatnio ukuto taki temat jak depresja emigranta, tak? Że pracuję z emigrantami głównie. Nie tylko, ale głównie, to jakby jest to najpowszechniejsze gdzieś tam takie zaburzenie, które spotykam na swojej drodze zawodowej.
A jak długo musisz pracować z pacjentem, aby pomóc mu w tej depresji, na przykład emigranta?
Terapia poznawczo-behawioralna jest terapią stosunkowo krótkoterminową, znaczy jest nastawiona na 12 do 15 spotkań, tak? To jest taka średnia oczywiście. Natomiast wszystko zależy od tego, jak pacjent pracuje, tak? Czy ma wolę do tego, żeby coś zmienić. Znaczy, jeżeli się pojawia na terapii, to jest to dobry krok, pierwszy krok, tak? Ku temu, że rzeczywiście chce coś zmienić w swoim życiu. Natomiast to zależy. Ciężko jest na to pytanie odpowiedzieć. Czasem rzeczywiście te 15 spotkań jest wystarczające do tego, żeby jakąś, powiedzmy, średnio intensywną depresję wyleczyć i pomóc pacjentowi sobie radzić w codziennym życiu. Natomiast bywa tak, że pacjent potrzebuje po prostu tych spotkań więcej i wtedy jakby nie mam takich ścisłych zasad, tak, że jest 15 spotkań i co by się nie działo, to się żegnamy, bo taka jest reguła. I nie, tak naprawdę w terapii nie ma. Są oczywiście jakieś zasady, ale nie ma reguł takich typowych, mocnych, typu, że ma być 15 spotkań i to jest koniec. Jeżeli pacjent potrzebuje, to się z nim pracuje nawet rok czy dwa, tak, to jest... Zależy od niego i od postępów, które robi.
No tak, każdy jest inny i każdy w swoim tempie pokonuje te problemy, czy też wyzwania, bo depresja to tak bardzo poważnie brzmi.
Mhm. No to jest bardzo poważne zaburzenie, które jest traktowane, znaczy to się powoli zmienia, bo jest coraz więcej akcji społecznych, które starają się zmienić myślenie społeczeństwa, natomiast nadal jest traktowana jako po prostu taki smutek, tak? Jest ci smutno i tyle, weź się w garść, uspokój się, idź do roboty i ci przejdzie. Depresja jest tak naprawdę poważną chorobą, która w skrajnych przypadkach może doprowadzić do śmierci.
Dobrze, ale może aż tak poważnymi przypadkami dzisiaj się nie będziemy zajmować, bo zaprosiłem cię do podcastu, bo chciałem z tobą porozmawiać na temat zmiany nawyków żywieniowych albo w ogóle pracy nad zdrowym stylem życia, bo wiem z doświadczenia i też z rozmów ze znajomymi lub z listów, jakie otrzymuję czytelników, że większość z nas czuje przez skórę, jak się tak naprawdę powinniśmy odżywiać. Mhm. Jednak ten trend związany ze zdrowym odżywianiem jest coraz bardziej widoczny i coraz więcej tych informacji mamy, ale właśnie nawet z własnego doświadczenia wiem, że jedna rzecz to wiedzieć, a druga to wprowadzić to rzeczywiście w życie. Mhm. Wprowadzić ten plan i rzeczywiście to stosować. I powiedz mi, czy w twojej praktyce spotkałaś się z jakimiś takimi przypadkami, w których właśnie pomagałaś pacjentom w takich zmianach związanych z trybem życia?
Tak, tak, jak najbardziej. Pojawiają się też ludzie z zaburzeniami odżywiania, tak? Czyli anoreksja, bulimia, ale też napadowe objadanie się. I to jest chyba takie główne zaburzenie, w którym rzeczywiście pracuje się nad zmianą nawyków żywieniowych. Tam pracuje się najbardziej intensywnie w tym kierunku właśnie.
Objawowe objadanie się, czy to jest to samo, co kompulsywne objadanie się?
Tak, 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 tak. To jest dokładnie to samo. Napadowe objadanie się i kompulsywne objadanie się, używa się tego zamiennie.
Mhm. I na czym polega taka terapia?
Ważne jest przede wszystkim pierwsze kilka spotkań, które są takim pogłębionym wywiadem. Znaczy wtedy oczywiście sporo rzeczy wychodzi też jakby w tak zwanym praniu, natomiast na początku dowiadujemy się, jak taka osoba się odżywia, co je najczęściej, co lubi, czego nie lubi, jak funkcjonuje na co dzień, w jakich sytuacjach zdarza się to objadanie, jakie emocje wtedy odczuwa, tak? Bo najczęściej jest to pod wpływem silnych emocji, nie wiem, stresu albo nerwów, albo smutku czy czegoś takiego. Tak się dzieje najczęściej i chodzi o to, żeby przede wszystkim jak najlepiej poznać sytuacje i okoliczności, w których to objadanie się występuje. I dopiero wtedy zaczynamy pracować nad tą zmianą, tak? Jeżeli to jest bardzo często taki schematyczny, powiedzmy, przykład kompulsywnego objadania się, to jest człowiek, który pod wpływem silnych emocji wyjada na przykład z pudełka, albo gdy coś mu upadnie, potrafi zjeść z podłogi. Wyjada swojemu dziecku jedzenie z talerza, tak? Bo bardzo, bardzo tego potrzebuje i takie rzeczy się dzieją. Wtedy pracujemy nad zmianą tych nawyków, tak? Nad tym, żeby się człowiek zatrzymał, zastanowił nad tym, co robi, zastanowił się nad tym, czy wyjadanie dziecku z talerza obiadu jest dobrym pomysłem, nad tym, co może zrobić, żeby to zmienić, plus nad takimi rzeczami typowo, że tak powiem, technicznymi, tak? Typu, że posiłki powinno się jadać w określonej sytuacji, tak? Na przykład tylko i wyłącznie przy stole i tylko i wyłącznie z kimś z rodziny, kto mógłby przypilnować tego, żeby nikomu nie wyjadać, tak? Ważne, żeby jadać posiłki na przykład nie oglądając żadnego serialu w międzyczasie, żeby się skoncentrować na tym posiłku, żeby zobaczyć, że jest on ważny, natomiast że nie jest on też jakby taki wszechogarniający, tak? Że to jedzenie podczas napadu silnych emocji nie jest rozwiązaniem w żadnym wypadku.
Mhm. Bo teraz mówimy to już o takim poważnym zaburzeniu, jak kompulsywne objadanie się. Natomiast ja bym cofnął się krok do tyłu i popatrzył na ludzi, którzy no niekoniecznie mają aż tak poważne zaburzenia. Popatrzył na ludzi, którzy wiedzą, jak się powinni odżywiać, gdzieś tak przez skórę to czują, a jednak tego nie robią. Mhm. Dlaczego tak się dzieje?
To tak naprawdę zależy. Bo jak wszystko w psychologii czy w psychoterapii, to zależy. być może nie mieli dobrych wzorców wyciągniętych z dzieciństwa, być może nie mieli nikogo, kto by ich popchnął, być może są to ludzie, którzy potrzebują wsparcia z zewnątrz, może to są ludzie, którzy po prostu wiedzą, jak się dobrze odżywiać, ale kompletnie nie wiedzą, jak się za to zabrać. Potrzebują jakiegoś, nie wiem, dietetyka na przykład, tak? Który by im ustalił dietę konkretną, żeby mogli postępować według określonych zasad dietetycznych. Może to są ludzie, którzy tak naprawdę, okej, wiedzą, jak się dobrze odżywiać, niby chcą, ale nie chcą na tyle mocno, żeby to ich popchnęło do zmiany. To też jest dosyć powszechne, tak? Że chciałbym coś zmienić, ale tak w zasadzie to jest mi wygodnie, więc... Mhm. Więc albo wiem, że powinienem zmienić, wiem, że powinienem się dobrze odżywiać, ale w zasadzie to mi się nie chce i to jest też jakby jeden z głównych problemów, myślę.
Okej, czy wspomniałaś o takich aspektach jak brak wzorców dzieciństwa, może brak wsparcia albo kontaktu z kimś, kto by ich pchnął, na przykład dietetyk. Mhm. Też mówiłaś o braku motywacji. No właśnie, ale jak sobie z tym radzić? No bo nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby w takim przypadku szukać pomocy, żeby każdy musiał szukać pomocy u psychiatry.
Nie, oczywiście, że nie. Psychiatra jest lekarzem medycyny, a brak motywacji nie jest zaburzeniem, tak? Nie jest chorobą, więc jeżeli już mamy szukać pomocy, to psycholog myślę, że byłby dobrym kierunkiem lub dietetyk. Natomiast przede wszystkim, jeżeli my chcemy zmienić nasze odżywianie, jeżeli chcemy się lepiej odżywiać, cokolwiek by to dla nas miało znaczyć, tak, to przede wszystkim musimy sobie zrobić taki trochę rachunek sumienia i zastanowić się, czy my naprawdę tego chcemy, czy jesteśmy na to gotowi, tak, bo będzie to wymagało na pewno jakichś poświęceń, tak, i czasu, i energii, i chodzenia na zakupy, i odżywiania się takiego, a nie innego. Być może skończą się, nie wiem, wyjścia do pubów ze znajomymi, czy picie alkoholu, który też jest kaloryczny, czy coś w tym stylu. Więc musimy być na to naprawdę gotowi. I dopiero jeżeli wtedy postanowimy, że tak, pomimo tego, że to będzie może być trudne, jestem świadomy tego, że chcę zmienić swoje odżywianie, chcę lepiej wyglądać, chcę się lepiej czuć, chcę być zdrowszy, chcę obniżyć poziom cholesterolu, wtedy dopiero możemy zacząć pracę nad tym. Wtedy dopiero możemy pomyśleć o tym, czy jest ktoś, czy potrzebujemy kogoś do pomocy rzeczywiście, jak psycholog czy dietetyk na przykład, czy jesteśmy gotowi na to, żeby podjąć się tego sami.
No dobrze, to mi się zaczyna podobać, bo tu już widać taki wyraźny plan. Zrobić sobie rachunek sumienia, czy rzeczywiście jestem na to gotowy, gotowa i czy chcę to zrobić. Jak się zabrać za taki rachunek sumienia? Jak go zrobić?
To nie musi być nic wielkiego, tak? To nie muszą być jakieś olbrzymie wyznania, czy nie wiadomo co. Warto sobie któregoś dnia wolnego, najlepiej znaleźć wolną chwilę i usiąść z kartką papieru i wypisać sobie choćby plusy i minusy, tak? Na przykład zacząć od tego, żeby zobaczyć, czy my widzimy w tej nowej diecie, czy w nowym stylu odżywiania się więcej dobrego, czy jednak mimo wszystko będziemy mieć poczucie straty. Że z czegoś dobrego, lepszego rezygnujemy na poczet zdrowego jedzenia. I wtedy rzeczywiście sobie to wszystko rozpisać, zapisać sobie, co by sprawiło, że będzie nam łatwiej. Czy wydaje nam się, że łatwiej nam będzie ze wsparciem, czy łatwiej poradzimy sobie sami, czy potrzebujemy grupę wsparcia na przykład, czy jakieś fora internetowe chcemy przeszukać w sprawie informacji. I rzeczywiście podejść do tego rzetelnie.
Mhm. Czyli zacząć od wypisania plusów i minusów tej zmiany. Mhm. I jak już bilans będzie korzystny, więcej będzie plusów, no to wtedy przechodzimy do drugiego etapu i zastanawiamy się, jak najprościej możemy to wdrożyć. Czy damy sobie radę sami, czy potrzebujemy jakiegoś wsparcia merytorycznego w postaci jakiejś literatury, czy też rzeczywiście ktoś powinien nam pomóc, typu dietetyk lub psycholog.
Tak by było najlepiej. Wtedy też odpowiemy sobie na pytanie, czy jesteśmy na to gotowi, czy jesteśmy na tyle dojrzali, by wprowadzić zmianę, która, no jakby nie patrzeć, jest dosyć sporą zmianą, więc życiową, tak, dla bardzo wielu ludzi, więc jest bardzo istotne, żebyśmy my byli na tyle dojrzali i na tyle świadomi konsekwencji, że będziemy gotowi, żeby to podjąć.
No dobrze. Jak mówiliśmy kilka minut temu o zaburzeniach, to powiedziałeś, że jednym z etapów pracy to jest zmiana nawyków. Mhm. No właśnie. Jak powstają nasze nawyki, albo może jak nawyki, które mamy, możemy zmieniać?
jak zmienić nawyki? Znaczy, nawyki kształtują się w jakimś czasie, tak? Na przykład próbujemy czegoś nowego, to nam zaczyna smakować, bo dotyka to naszego ośrodka nagrody w mózgu. Jest nam przyjemnie, kontynuujemy to i w ten sposób wchodzi nam to w nawyk, tak? I w taki sam sposób zaczynamy zmieniać swoje nawyki. Dlatego tak ważne jest, żeby przy zmianie sposobu odżywiania, żeby na przykład nowe potrawy, tak, które będziemy gdzieś tam wprowadzać w naszą dietę, żeby sprawiały nam przyjemność, żeby ładnie wyglądały, bo też jak wiadomo jemy oczami, żeby były smaczne, żeby nam sprawiały przyjemność, żeby to jedzenie było po prostu fajne, tak? Wtedy dużo łatwiej będzie nam zmienić nawyk niezdrowego odżywiania na zdrowe odżywianie, jeżeli będziemy te fajne dania powielać i próbować cały czas czegoś nowego, co nasz mózg zaakceptuje.
Bo to powiedziałaś coś bardzo ciekawego. Robimy coś, co wpływa na nasz ośrodek nagrody. Mhm. Co masz na myśli? W sensie, jak to działa?
Jeżeli robimy coś, co jest dla nas przyjemne, coś, co sprawia nam frajdę, coś, co jest, na przykład coś, co jest smaczne bardzo, tak? To czekolada też tak działa. W mózgu mamy tak zwany ośrodek nagrody, który uaktywnia się, kiedy robimy coś przyjemnego, kiedy coś nam sprawia frajdę, kiedy coś jest fajne dla nas bardzo. Wtedy dużo łatwiej jest to zachowanie powtórzyć, trochę tak jakbyśmy się uzależniali od tej przyjemności, którą nasz mózg daje, gdy na przykład jemy czekoladę, dlatego tak łatwo się od niej uzależnić.
No dobrze, ale czekolada, mogę sobie wyobrazić, że będzie czarna czekolada i jak sobie od czasu do czasu zjemy, no to nie ma dramatu, ale czy ten sam mechanizm, czy on działa tak samo w przypadku, gdy ktoś notorycznie chodzi na jakieś fast foody, objada się hamburgerami tłustymi? Czy to też tak może działać?
Tak, 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 jak najbardziej. Fast foody mają to do siebie, że smakują prawie wszystkim. Są napakowane niezdrową chemią, która sprawia, że nasz mózg szaleje, kiedy dostarczamy mu jakiegoś fast foodu. I może to działać dokładnie tak samo, jak czekolada.
Czyli jeżeli dobrze zrozumiałem, to nawyk to jest w jakiś sposób uzależnienie się od zastrzyku chyba dopaminy w tym układzie nagrody, tak?
Tak, 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 tak.
I jeżeli chcemy go zmienić, to musimy zrobić tak, żeby ten układ nagrody został zaspokojony, czyli żeby ten strzał dopaminy był, tyle że żeby tym wyzwalaczem było coś innego.
Tak by było najlepiej.
Okej, to tak zabrzmiało tajemniczo. Rozumiem, że to jest raczej trudne do zrobienia, skoro mówisz, że byłoby najlepiej.
To jest trudne, bo wyrabianie sobie nawyku, kiedyś była taka teoria, że wyrobienie sobie nowego nawyku trwa około 30 dni, natomiast od jakiegoś czasu naukowcy spierają się o to, czy jest to raczej 60 czy 65 dni. To są 2 miesiące, to jest sporo czasu tak naprawdę i wymaga to ogromu cierpliwości i samozaparcia, żeby sobie nowy nawyk wyrobić. Dlatego dużo łatwiej jest go sobie wyrobić wtedy, kiedy jedzenie sprawia nam przyjemność, kiedy jest ładne, kiedy jest smaczne, kiedy jest, nie wiem, odpowiednio ciepłe, tak jak lubimy, czy cokolwiek, co sprawia nam przyjemność.
Te 65 dni to mnie trochę zmartwiło, bo ja właśnie też czytałem o nawykach i taki najkrótszy okres, z jakim się spotkałem, to były 2 tygodnie, a te dłuższe terminy to pojawiały się w kontekście takich nawyków albo walki z takimi nawykami jak branie narkotyków albo innych środków silnie uzależniających. Mhm. I właśnie nie wiem, czy rzeczywiście te 65 dni to dla wszystkich nawyków, czy jednak jest jakaś kategoryzacja?
Szczerze mówiąc, teraz trochę mnie zaskoczyłeś, bo czytałam badania na temat tego, że to po prostu dotyczy nawyków, tak? Wszystkich, bez względu na to, czy są to narkotyki, czy jest to jedzenie. Natomiast jedzenie też może być uzależniające, więc stawiałabym raczej na te 60 dni.
Dobrze, a może byśmy się pokusili o jakiś przykład. Ktoś ma nawyk właśnie chodzenia do fast fooda, bo tam to jedzenie mu smakuje. I po zjedzeniu tego fast fooda czuje się dobrze, bo ta dopamina tam szaleje. Co on może zrobić? Jak on może pracować nad tym nawykiem, aby go przekształcić na jakiś inny, zdrowszy?
Przede wszystkim mieć bardzo silne postanowienie tego, że chce coś zmienić i gotowość w sobie do zmiany.
Czyli ten rachunek sumienia, wypisać plusy i minusy, czyli zrobić rachunek sumienia.
Tak. Jeżeli już postanowi, że rzeczywiście rezygnuje z fast foodów i chce się zdrowiej odżywiać, wtedy trzeba zastosować zasadę zerwanego plastra, tak? To znaczy, że po prostu ucinamy sobie możliwość chodzenia do fast foodu czy zamawiania pizzy do domu. I czasem może się to wiązać z takimi krokami jak, nie wiem, zablokowanie stron internetowych choćby z dowozem, czy zablokowanie numeru telefonu do pizzerii, czy rozpoczęcie chodzenia inną drogą do pracy, żeby ominąć McDonalda. Takie kroki, żeby nie kusiło po prostu, bo bardzo łatwo jest się złamać. I równocześnie trzeba zacząć wprowadzać potrawy, które, tak jak mówiłam, są zdrowe, ale które też mogą sprawiać nam przyjemność, tak? To znaczy, taki, jeżeli już mamy olbrzymią potrzebę do tego, żeby zjeść hamburgera, tak? To dużo zdrowiej jest go sobie zrobić po prostu z mięsa mielonego, przypraw i warzyw, niż pójść do McDonalda, więc możemy zacząć stosować substytuty, tak? Żeby jakby delikatnie zacząć wchodzić w coraz bardziej zdrowe odżywianie, natomiast konsekwentnie iść do przodu i wprowadzać coraz więcej zdrowych potraw.
Mhm. Czyli zaczynamy od tego rachunku sumienia, później strategia zerwanego plastra, tak to nazwałaś, by sobie jak najbardziej utrudnić kontynuowanie tego poprzedniego nawyku.
Tak.
Kolejny krok to stworzenie jakiegoś substytutu jak najbardziej zbliżonego, jeśli chodzi o atrakcyjność do tego poprzedniego.
Na początek.
A co dalej?
A dalej wprowadzanie coraz bardziej zdrowych potraw, tak? Coraz większej ilości, nie wiem, warzyw, których potrzebujemy, czy których unikaliśmy, czy owoców, czy picie wody zamiast Coca-Coli, tak? Czasem to bywa trudne. Bywa tak, że też przez jakiś czas czujemy się źle, na przykład boli nas głowa, czy mamy problemy żołądkowe po odstawieniu różnej chemii i wprowadzeniu zdrowego żywienia. Natomiast musimy przy tym rachunku sumienia musimy sobie postawić taki cel, że ten cały wysiłek, który niewątpliwie będziemy podejmować, jest tego warty. Że to jest to, czego właśnie chcemy, co jest dla nas ważne w tej chwili, co jest dla nas najważniejsze, że jesteśmy w stanie, na tyle jest najważniejsze, że jesteśmy w stanie zmienić niemal całe swoje życie do tego.
No dobrze. Nagrywamy ten podcast, to jest końcówka 2017 roku, za chwilę będziemy mieli święta i Sylwestra, a po Sylwestrze, na początku nowego roku, duża część ludzi postanawia coś zmienić.
Tak
zwane noworoczne postanowienia. Powiedz, Monika, co zrobić, aby te postanowienia, które w najbliższym roku sobie postawimy, w 2018 na początku, co zrobić, aby była jak największa szansa wdrożenia ich w życie?
Przede wszystkim... powiedziałabym, że nie postanawiać, to znaczy może nie tyle nie postanawiać, co nie czekać na nowy rok, tak? Są ludzie, którzy potrzebują zacząć coś od poniedziałku, zacząć coś od momentu urodzin kolejnych, zacząć coś od nowego roku, bo to jest taka data graniczna dla nich, po której wszystko się zmieni. Natomiast tak jak wspominałam wcześniej, jeżeli nie zrobimy tego rachunku sumienia, nie będziemy mieli mocnego postanowienia poprawy i nie zaczniemy działać tu i teraz, to tak naprawdę postanowienia nie będą miały najmniejszego znaczenia, tak? Czy my zrobimy je w styczniu, w lutym, czy po urodzinach, czy kiedykolwiek indziej. Tak naprawdę trzeba wprowadzić cały ten proces, o którym mówiłam, i dopiero wtedy postanowienia mają szansę zaistnieć.
Czyli wracamy do rachunku sumienia i pokazania sobie plusów i minusów.
Tak, i do takiego postanowienia, że chcę się zmienić, jest to dla mnie ważne i jestem na to gotowy.
Jak dojrzeć do takiej decyzji?
A to już jest bardzo indywidualna sprawa. To nikt jakby za nas do tego nie dojrzeje, tak? Dla wielu ludzi takim punktem granicznym jest na przykład, nie wiem, zdiagnozowanie u nich cukrzycy czy jakiejkolwiek innej choroby i chęć powrotu do zdrowia. Nagle się budzą, że coś jest nie tak i zaczynają zmieniać dietę. Pytanie, na ile zmiana diety jest dla nas ważna? Na ile my czujemy się, że to jest rzeczywiście coś, co chcemy w swoim życiu zmienić? Na ile czujemy się źle ze swoim zdrowiem, nie wiem, ze swoim ciałem, czy z samopoczuciem, czy z czymkolwiek? Na ile jesteśmy dojrzali, na ile tę dojrzałość mamy w sobie, żeby być gotowym na to, żeby podjąć takie kroki? To jest bardzo, bardzo indywidualne.
Ja myślę, że tych osób, które w jakimś sensie czują się źle ze swoim zdrowiem lub ciałem, jest dosyć dużo. ale trudno jest przejść od tego stanu, że ja widzę i czuję, że coś jest nie tak, do stanu, w którym rzeczywiście podejmuję jakieś działania, które w jakiś sposób mają rozwiązać ten mój problem. Mhm. I tak się zastanawiam, z czego to wynika, że tak trudno jest przejść od tych postanowień, mniej lub bardziej skonkretyzowanych, do rzeczywistych działań, które nas w jakiś sposób z dnia na dzień będą posuwać w tym kierunku, w którym chcemy iść. Czemu to jest takie trudne?
Gdybym miała na coś postawić teraz i odpowiedzieć jednoznacznie na twoje pytanie, to powiedziałabym, że najwidoczniej aż tak bardzo tego nie chcemy. Najwidoczniej aż tak bardzo nam na tym nie zależy, żeby podjąć jakieś kroki do zmiany. Znaczy, my jako ludzie też lubimy się jakby biczować, tak? O Jezu, jestem, źle się czuję, mam brzydkie ciało, znowu zjadłam hamburgera, czy cokolwiek takiego. Natomiast najwidoczniej nie przeszkadza mi to aż tak bardzo, żebym powiedziała sobie dosyć. Dosyć od dzisiaj żadnych hamburgerów, żadnej pizzy, od dzisiaj chodzę do pracy na piechotę i będę jadła więcej warzyw.
Podoba mi się to słowo biczować, którego użyłaś, bo też mam podobne wrażenie, że część osób sens znajduje właśnie w tym mówieniu o tym, w jak trudnej sytuacji oni są, że tyle powinni schudnąć albo powinni coś poprawić w swoim zdrowiu. I to już też taka spekulacja, że w sytuacji, gdyby rzeczywiście coś się poprawiło, no to może już by nie było o czym mówić. Mm-hmm.
Nie byłoby współczucia, nie byłoby zrozumienia prawdziwego czy fałszywego. Nie byłoby ludzi, którzy poklepią po plecach, nie bylibyśmy w centrum uwagi, tak mówiąc ciągle, że jest nam źle ze sobą. Nie byłoby ludzi, którzy oferowaliby swoją pomoc, którzy oferowaliby dobrą radę. Tego by nie było, a to jest ważne.
W kontekście zmiany nawyków żywieniowych to bardzo często pojawia się taki termin jak motywacja. Mhm. I wydaje mi się, że w tej naszej rozmowie on też tam się przewinął już kilka razy, może nie nazwany dosłownie. Natomiast no, tak jakbym ja z kolei miał zgadywać, dlaczego ludzie choć czują, że powinni coś robić, a jednak tego nie robią, no to pierwsza odpowiedź, jaka mi się nasuwa na usta, to jest to, że brakuje im motywacji. Mhm. I ja sam czasem łapię się w takich sytuacjach, że wiem, że coś powinienem zrobić, ale no jakoś się nie chce. No właśnie brakuje tej motywacji. I pytanie do ciebie, no gdzie szukać tej motywacji? Jak się motywować do pewnych postanowień, które wcześniej w jakiś sposób podjęliśmy? No a teraz po jakimś czasie no, ta energia do zmiany się zmniejszyła i, no, i właśnie jak odnowić te pokłady motywacji?
Bardzo często bywa tak, że w przypadku zdrowego odżywiania chodzi nam o to, żeby schudnąć. I to jest tylko przykład. Mamy bardzo często takie myśli czy takie postanowienia, że schudnę 40 kilo, tak? Na przykład, że muszę schudnąć 40 kilo. Przy czym jest to taka liczba, która może blokować, może przerażać, tak? No 40 kilo to jest sporo. I jest to, wydaje się to być nieosiągalne. Dlatego najważniejsze w motywacji jest to, aby zastosować metodę tak zwanych małych kroków. Czyli nie schudnę 40 kilo, znaczy z tyłu głowy to jest, bo docelowo chcemy schudnąć 40 kilo, natomiast ustalić sobie, że na przykład, jak już mówimy o postanowieniach noworocznych, że do końca stycznia schudnę na przykład 4 kilogramy, tak, czy 5 przez miesiąc, tak, co jest, wydaje się taką liczbą dosyć zdrową i optymalną, spokojną taką, jeśli chodzi o chudnięcie. I dopiero po tym styczniu możemy sobie postanawiać coś kolejnego, że w lutym schudnę kolejne 5 kilo, tak? I tak sobie to rozłożyć. Absolutnie nie próbować od razu rzucać się na te 40 kg, bo to nam nie wyjdzie, tak? Tak samo jak nie warto robić czegoś takiego, zrezygnuję z Coca-Coli, przestawię się tylko na wodę i od razu zaczynam pić tylko i wyłącznie wodę, tak, mineralną. No to też nam nie wyjdzie, bo jesteśmy przyzwyczajeni do smaków słodkich, tak, do Coca-Coli. Dlatego warto Coca-Colę zamienić na coś, co ma mniej cukru, na przykład albo zacząć od Coca-Coli bez cukru, albo przerzucić się na jakieś soki, albo przerzucić się na cokolwiek innego, tak, na jakieś, nie wiem, wyciskane przez siebie soki warzywno-owocowe i dopiero potem przestawiać się na wodę. małymi krokami. To jest najważniejsze. Tylko w taki sposób jesteśmy w stanie coś osiągnąć i coś zrobić konkretnego. Co oczywiście docelowo te małe kroki łączą się w jeden wielki, tak? Natomiast na im mniejsze części sobie podzielimy nasz wielki cel, tym lepiej i tym większa szansa na to, że coś się uda osiągnąć.
Ja się spotkałem z taką wizualizacją tej metody, o której mówisz. Polega ona na tym, że wyobrażasz sobie słonia i takiego słonia nie jesteś w stanie zjeść całości. Natomiast każdego dnia, każdego poranka mały kawałek, w szczególności kiedy jesteś głodny, głodna, no to spokojnie możesz zjeść i w jakimś czasie te małe kawałki złożą się na całego słonia.
Tak, dokładnie.
Czyli małe kroki, cele takie realne w czasie, w którym jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. No dobrze. Wiem, że już o tym mówiliśmy w naszej rozmowie, natomiast ja chciałbym to tak teraz ustrukturyzować i taki krótki poradnik dla naszych słuchaczy przygotować. Poradnik, jak krok po kroku zmienić niezdrowy nawyk w zdrowy.
Przede wszystkim dać sobie czas i zastanowić się nad tym, co chcemy zmienić, czy naprawdę chcemy to zmienić i na ile jesteśmy gotowi. Czy jesteśmy gotowi coś na przykład całkowicie odrzucić, coś całkowicie zmienić, coś zrobić zupełnie coś innego, tak? Na ile jest w nas taka gotowość, taka chęć, taka motywacja wewnętrzna, która pozwoli nam w ogóle zacząć, tak? Że nie będziemy tego odkładać o kolejny rok na przykład. Wtedy warto sobie postawić cel, który chcemy osiągnąć, zrobić sobie ten, o którym już mówiliśmy, ten tak zwany rachunek sumienia, tak? Czyli wziąć sobie plusy, minusy i co jest dla nas ważne, co jest nieważne w osiągnięciu tego konkretnego celu. I cóż, ustalić sobie jakąś datę, ale najlepiej nie odległą, tak? Najlepiej zacząć od dziś, nie od jutra, nie od poniedziałku, nie od nowego roku, tylko najlepiej zacząć już dziś i zacząć to robić metodą małych kroków, które też możemy sobie rozpisać na spokojnie, żeby też wiedzieć, żeby mieć taką kontrolę po jakimś czasie, czy idziemy w dobrym kierunku, czy może coś trzeba zweryfikować, może coś trzeba zmienić, może coś trzeba zmodyfikować. To też trzeba mieć na uwadze.
Dobrze, ja tak krótko to podsumuję. Przede wszystkim dać sobie czas na początek, żeby się zastanowić, co chcemy naprawić, poprawić i jak bardzo chcemy to zrobić, na ile jesteśmy gotowi. Punkt drugi to jest postawić sobie konkretny cel, taki, który możemy sobie wyobrazić i zmierzyć. Punkt trzeci to rachunek sumienia, plusy i minusy, to rozumiem, tutaj budujemy tą naszą motywację, żeby wiedzieć, zobaczyć, czy nam to się opłaca, jeżeli tak, to co zyskamy. Ustalić sobie datę nieodległą, to mi się szczególnie podoba, zacząć dzisiaj, nie jutro, nie w poniedziałek, nie od nowego roku, ale zacząć dzisiaj. No i stosować metodę małych kroków.
Tak, tak, dokładnie.
No dobra. Czy jest jeszcze coś, co mogłoby w jakiś sposób zwiększyć szanse nasze?
Czy coś, co mogłoby zwiększyć nasze szanse? Znaczy, dla niektórych ludzi ważna jest tak zwana motywacja zewnętrzna, czyli na przykład ludzie, którzy będą nas wspierać. Nasze szanse może zwiększyć to, że powiemy o swoich planach komuś i poprosimy go o to, żeby nas wspierał, żeby nas motywował, żeby nas czasem wypchnął z domu, żeby na przykład, nie wiem, możemy poprosić, nie wiem, współmałżonka czy partnera, partnerkę do tego, żeby jadała z nami na przykład dietetyczne potrawy, tak, a nie wychodziła na burgera gdzieś na miasto. To są takie rzeczy, które też można wprowadzić, które bywają pomocne.
Jakby ktoś ze słuchaczy chciał się dowiedzieć czegoś więcej o tobie, o tym, co robisz, to gdzie można cię w internecie znaleźć?
Prowadzę blog psychologiczny psycholog-pisze.pl. Tam można mnie znaleźć, tam też jest podany kontakt do mnie. Gdyby ktoś miał jakieś dodatkowe pytania, to myślę, że tam bez problemu można mnie znaleźć.
Psycholog pisze, dobrze. Monika, jakbyś miała naszych słuchaczy zostawić z taką jedną najważniejszą rzeczą, którą powinni zapamiętać z tej rozmowy, to co by to było?
Jeśli chcesz coś zmienić, zacznij od teraz i rób to metodą małych kroków. W ten sposób masz największe szanse na osiągnięcie sukcesu.
Dobrze. Jeśli chcesz coś zmienić, zacznij to teraz i rób to metodą małych kroków. Dobra, podoba mi się. też sobie coś zaplanuję i zacznę teraz.
Trzymam kciuki.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dzięki.
Ślicznie dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Na zakończenie mam takie małe wyznanie z mojej strony. Ja też miewam trudniejsze momenty. I to nie tylko w pracy zawodowej, ale również w obszarze zdrowego odżywiania. Nie zawsze chce mi się stać przy kuchni, szczególnie jeżeli to danie robię setny raz. Nie zawsze wszystko mi się udaje. Choćby przykład z tego tygodnia. Nie wiem, czy wiesz, ale od kilku lat w miarę regularnie piekę chleb na zakwasie. Używam do tego samodzielnie wyhodowanego zakwasu żytniego, który ma, a właściwie miał prawie 3 lata. Dlaczego miał? Bo niestety już go nie mam. Gdy kilka dni temu wyciągnąłem go z lodówki i dokarmiłem, to ani drgnął. Potrzymałem go jeszcze kilka dni w cieple i niestety musiałem wyrzucić. Nie mam pojęcia, dlaczego tak się stało. No właściwie to mam pewne podejrzenia. Siedział w lodówce bez dokarmiania przez chyba 3 tygodnie, zresztą nie pierwszy raz, no ale wygląda na to, że tym razem było dla niego to za długo. W tym momencie najłatwiej byłoby powiedzieć, a co tam, może już nie będę tego robił. Może to już nie ma sensu. Może będę teraz kupował chleb żytni na zakwasie i jakoś to będzie. No właśnie, jakoś. A czy ty chcesz, aby twoje życie, aby twoje zdrowie było jakieś tam? Czy może chcesz, żeby było najlepsze z możliwych? Ja w takich chwilach, gdy jestem bliski porzucenia czegoś, na czym mi bardzo zależało, w takich chwilach spoglądam w przeszłość. Spoglądam i przypominam sobie, ile dobrego udało mi się już osiągnąć. Pieczenie chleba to tylko jeden z przykładów zdrowych zmian, które wprowadziliśmy. Zmian, które procentują. Procentują tym, iż dzieci nie mają alergii. Ja, pomimo tego, że przez większość swojego życia miałem nadwagę, obecnie bez problemu utrzymuję szczupłą sylwetkę. Procentuje tym, że nie chorujemy, a do apteki chodzimy po herbatki ziołowe i witaminę D3. A ty? Co chcesz w swoim życiu zmienić? Co zamierzasz zrobić, aby za rok spojrzeć za siebie i powiedzieć, no tak, to był dobrze przeżyty rok. Powiedzieć, że udało ci się na przykład zmienić dietę, albo osiągnąć wymarzoną wagę, albo udało ci się wprowadzić regularną aktywność fizyczną, albo cokolwiek, co jest teraz dla ciebie ważne. Na zrobienie takich planów, na takie postanowienie, każdy czas jest dobry, ale okres nowego roku w naturalny sposób dodatkowo to wspiera. Wykorzystaj to. A jakie są moje postanowienia noworoczne? O wszystkich nie powiem, ale mogę zdradzić, że jednym z nich na pewno będzie wyhodowanie nowego zakwasu na domowy, razowy chleb. Ten odcinek będzie opublikowany na kilka dni przed Sylwestrem. Korzystając więc z okazji, życzę ci wspaniałych, wyzywających i ekscytujących, spisanych na kartce planów na kolejny rok. Myśląc o planach, o ambitnych celach, przypomina mi się cytat z książki Pachnidło, autorstwa Patryka Suskinda. Brzmi on: celuj w księżyc, bo nawet jeśli nie trafisz, będziesz między gwiazdami. Celuj w księżyc, bo nawet jeżeli nie trafisz, będziesz między gwiazdami. Wszystkiego dobrego w nowym roku i do usłyszenia niebawem. Cześć!